Poranny gość Radia Rodzina.
Europoseł Adam Jarubas, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Na początku, panie prezesie, poprosimy o komentarz do wystąpienia Donalda Trumpa w Davos, w którym padło wiele gorzkich słów pod adresem Europy i NATO. W jego... Halo, straciliśmy połączenie. Już za momencik łączymy się ponownie.
Próbujemy połączyć się ponownie z europosłem.
Już jestem, przepraszam, jakieś kłopoty komunikacyjne.
Tak, techniczne kłopoty czasami się zdarza. Europoseł, ja przypomnę, Adam Jarubas, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pytamy o wystąpienie Donalda Trumpa w Davos, w którym padło wiele gorzkich słów, zarówno pod adresem NATO, jak i Europy. W jego ocenie tylko USA mogą zabezpieczyć Grenlandię. Byliśmy głupi, że oddaliśmy ją Danii po II wojnie światowej, ale jacy oni są niewdzięczni. To tylko jedne ze słów. Czy to jest, panie prezesie, dyplomacja, czy już patodyplomacja?
No, pan prezydent Trump przyzwyczaił nas jednak do nowych standardów komunikacji, takich właściwych bardziej dla biznesu, kiedy próbuje używać dosyć ostrych słów, takich zagrywek wprost z negocjacji, być może na rynku deweloperskim, jakichś prób szantażu. Natomiast trzeba zawsze patrzeć, co za tym idzie i jakie są faktyczne zamiary, no i patrzeć na to, że jednak reprezentuje dzisiaj mocarstwo światowe, które jest ważne również dla bezpieczeństwa Europy, Polski. To, co moim zdaniem najważniejsze, to wykluczenie tego siłowego rozwiązania, czyli przejmowania jakiejś aneksji.
Tak, panie prezesie, bo może powiedzmy słuchaczom, że powiedział, że nie zamierza używać siły wobec Grenlandii, ale czy możemy odetchnąć z ulgą po tych słowach, czy to tylko puste obietnice, bo wiele razy tak się zdarzało już.
Prezydent Trump widzi, że Europa dość stanowczo zareagowała na takie żądanie, wręcz poddania się, ingerencji jednak w integralność terytorialną, w ten ład światowy, który w ostatnich kilkudziesięcioleciach funkcjonował na świecie. Więc te reakcje różnych państw widać powodują, że on już trochę łagodzi tą retorykę i dzisiaj jest mowa o potrzebie dialogu, po to, żeby zabezpieczyć interesy USA, ale też bezpieczeństwo w tej części świata, co akurat można zrobić bez siłowego zajmowania Grenlandii. Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone tak czy tak mają tam swoje bazy, więc te komentarze, które pojawiły się w większości, mówią, że być może będzie jakaś forma użyczenia czy oddania części terytorium pod bazy, a nie aneksji całej wyspy. Więc to już są komunikaty w dobrym kierunku, które mam nadzieję doprowadzą do tego, że cała akcja wokół siłowego przejmowania, aneksji, też, która ma taki wymiar pewnie na użytek amerykańskiej polityki, bo Donald Trump chciałby być zapamiętany jako ten, który przyczynił się do powiększenia terytorium amerykańskiego. To jest też taki marketing polityczny. Dla nas, z naszej perspektywy, chodzi o to, żeby budować i przyciągać, utrzymać obecność Ameryki w Europie jako ważnego partnera w NATO i takiego stabilizatora tej równowagi w relacji z agresywnym najeźdźcą, jakim jest Rosja, która po prostu morduje ludzi na Ukrainie.
Ale Trump chce ten kawałek lodu, jak określił Grenlandię, i użył takich słów, że nie broni się terytorium, w którego nie jest się właścicielem. To pokazuje, że może będzie chciał spróbować kontrolę nad Grenlandią w jeszcze jakiś inny sposób. Takie są jego ambicje.
No pewnie tak, używa przy tym takich formuł retorycznych, że ci ludzie nie mają do tego terytorium prawa, bo dopłynęli tam na łódkach. No jakbyśmy głębiej sięgnęli w historię, to osadnicy w Stanach Zjednoczonych też dopływali na łódkach, na okrętach.
Dokładnie.
Do tego kontynentu, więc to złośliwości można sobie przerzucać. Ważne jest to, że Europa też rozumie aspiracje właśnie Trumpa, Stanów Zjednoczonych i nawet zgadza się z silniejszą obecnością tutaj, w tej części świata Stanów Zjednoczonych. Natomiast można to robić bez gwałtu na prawie międzynarodowym, na pewnych wartościach, które fundowały dotychczasowy świat. No owszem, ONZ, jak mówi profesor Guralczyk, bywa organizacją narodów zagubionych. Te struktury multilateralne nie działają efektywnie, co nie oznacza, że można to wszystko wyrzucać do kosza i tworzyć nowy porządek oparty tylko na nagiej sile.
Polska zachowała zimną krew w sprawie Grenlandii, zdaniem pana?
Tak, tak. Mhm. Wydaje mi się, że tutaj było to dobre podejście. Podobnie jak stosunek do tego formatu, który chce tworzyć, ogłaszać dzisiaj prezydent Trump, czyli tej Rady Pokoju. Tak nie do końca wiemy, czym ona ma być, czy to jest taka trochę organizacja prywatna, bo de facto ma być kierowana przez jednego człowieka i jedno państwo, więc nawet w konstytucji niektórych państw, jak Włochy, które dość sympatyzują, można powiedzieć, pani premier Meloni ze Stanami Zjednoczonymi, po prostu tam konstytucja nie pozwala na przystępowanie do takich zarządzanych przez jedno państwo organizacji. To nie jest kolejna organizacja międzynarodowa, gdzie jest jakieś kolegialne zarządzanie, tylko tak naprawdę, powiem, dyktat jednego człowieka. Natomiast no, my, mając świadomość tego, jak ważna jest Ameryka, zwłaszcza w naszym położeniu geopolitycznym, tak blisko teatru wojny, musimy próbować być takim łącznikiem pomiędzy Stanami a Europą. Zbyt mocno nie być w awangardzie żadnego z tych, powiedzmy, mocarstw, bo Unia Europejska też ma olbrzymi swój potencjał i atuty, natomiast próbować utrzymać przede wszystkim dla bezpieczeństwa Europy obecność Amerykanów, zwłaszcza w Polsce, ale też w tej części Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie ta obecność jest, jak dotąd wydaje się, skutecznym odstraszaczem dla Rosji i dla wchodzenia tutaj w większe relacje takie o charakterze, powiedzmy, wojennym z tą częścią Europy.
Wspomniał pan o Radzie Pokoju. Dziś ma się ukonstytuować. Co by pan zrobił na miejscu prezydenta? Czy zrzucił to na rząd? Nie mamy jeszcze opinii. Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, ale prezes Rady Naczelnej PSL powiedział, że powinniśmy wstąpić. I dzisiaj takie słowa podobne słyszę z ust prezydenta Andrzeja Dudy, byłego już prezydenta.
Wydaje się, że to, co się zadzieje dzisiaj, to przede wszystkim obecność pana prezydenta, ale z takim wyraźnym zastrzeżeniem, mówią o tym zresztą jego ministrowie, że aby przystąpić do tego typu organizacji, no trzeba by mieć zgodę i parlamentu, i rządu, i prezydenta, więc tego nawet ze względów formalnych nie ma i nie wiem, czy będzie, więc wydaje mi się, że obecność samego pana prezydenta na zasadzie takiego obserwatora to jest na ten moment to, co trzeba zrobić. Obserwować, co się będzie działo, bo też patrzymy, co zrobią pozostałe kraje europejskie. Wiemy, że Wielka Brytania, Niemcy nie podjęły jeszcze decyzji. Szwecja, Norwegia odmówiły.
Tak.
Włochy podkreślają ten element konstytucyjny, który mi nie pozwala. No, mamy też kraje, które się już, powiedzmy, zapisały. Turcja, Węgry, Azerbejdżan, Emiraty czy Izrael. Kanada wstępnie zgoda, więc należy się temu przyglądać. No, natomiast no, oczywiście...
Nie wiemy też, jak zachowa się Watykan, bo słyszymy, że również do papieża Leona XIV takie zaproszenie zostało wystosowane.
No, tu wiele zależy od tego, jak szczegółowo miałoby wyglądać funkcjonowanie tego gremium, bo jeśli miałaby być to taka rada doradcza tylko samego pana prezydenta Trumpa,
przy której zasiada Putin.
No
to chyba najbardziej kontrowersyjne.
O tym nawet nie wspominam, ale de facto zredukowane do roli takich wasali. Żadne państwo w dotychczasowym rozumieniu właśnie relacji międzynarodowych, prawa międzynarodowego nie pozwalało sobie na to, żeby być jakimś drugo-trzeciorzędnym krajem, mając oczywiście obiektywną ocenę potencjałów, ale z punktu widzenia prawa międzynarodowego no, każde państwo ma swoją taką przypisaną godność, samodzielność, niezależność i no, wiele zależy od tego, jak wyobraża sobie funkcjonowanie tego gremium sam prezydent Trump. Więc należy się temu przyglądać, nie odrzucać, ale też za wszelką cenę nie być w takiej forpoczcie, awangardzie i meldować się tam na każde wezwanie. Mamy swoje tutaj atuty. Zgadzam się z premierem Tuskiem, który powiedział, że należy być silnym zarówno wobec przeciwników, jak też sojuszników, czyli podkreślać swoje interesy i walczyć o realizację naszych celów. Bezpieczeństwo Polaków jest tutaj na pierwszym miejscu.
I słusznie, że polscy żołnierze nie zostaną wysłani na Grenlandię, rozumiem.
Słusznie.
A co pan sądzi na temat zbudowania wojska europejskiego? Takie komentarze się pojawiają coraz częściej.
No, ta idea
Ja przypomnę, Andrew Scobilius mówił o 100 tysiącach żołnierzy zarządzanych przez specjalne do tego celu powołaną radę.
Ja przyglądam się tej dyskusji już od wielu lat i zawsze były rozbieżności co do jak gdyby celów, takich też operacyjnych zdolności takich formacji, bo na przykład Francuzi rozumieli to bardziej jako siły ekspedycyjne, które można by było wysłać do Afryki, żeby tam bronić interesów, nie wiem, gospodarczych bardziej pewnie i Francji, ale też Unii. Ale już sprzeciwiali się temu, żeby była to armia, która byłaby wysłana gdzieś na wschodzie. Więc wobec tego, że nie mamy czegoś takiego jak etnos europejski, takie poczucia bycia Europejczykiem, ta tożsamość się gdzieś tam rodzi i Unia Europejska nigdy pewnie nie będzie państwem federalnym, więc są obiektywne problemy, żeby z taką armię pod uzgodnionym też przywództwem stworzyć, więc bardziej wyobrażam sobie współdziałanie różnych komponentów, co zresztą się dzisiaj dzieje jeszcze pod auspicjami NATO przede wszystkim, ale też są pewne formaty europejskie współpracy różnych jednostek i bardziej ku temu bym się skłaniał niż tworzeniem jakiejś wyodrębnionej struktury pod jednym przywództwem.
Mm-hmm. Czy dzisiaj będzie porozumienie na linii Załęski-Trump? Ma dojść do spotkania?
Nie spodziewam się, bo widać, że tutaj
są zgrzyty ciągle.
Są zgrzyty, samo zaproszenie Putina do tej rady pokazuje jednak, że prezydent Trump ma nieco inne podejście niż poprzednia administracja i tak naprawdę w dużej mierze dzisiaj bezpieczeństwo Ukrainy czy wsparcie tego państwa odbywa się za pośrednictwem Europy, Unii Europejskiej. My wczoraj też w parlamencie przegłosowaliśmy takie szybsze procedury, które mają uruchomić te 90 miliardów na wsparcie ukraińskiego państwa. Niektórzy robią z tego zarzut, ale wydaje się, że obrona Ukrainy, wsparcie, żeby ona sama sobie jak gdyby radziła z tą agresją i zlepsza niż obecność rosyjskich żołnierzy na polskiej granicy. Więc tak czy tak się to opłaca Polsce, Europie inwestować, bo tak naprawdę Ukraina walcząc o swoje bezpieczeństwo i niezależność broni też Europy.
Kto jest ojcem sukcesu skierowania umowy Mercosur do CUE? Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że ludowcom udało się zatrzymać proces ratyfikacji. Opozycja jest innego zdania. Niech pan obroni i poda argumenty, dlaczego jesteście zwycięzcami.
Kto był podpisany pod wnioskiem, który wczoraj został przegłosowany. I to akurat ludowcy, część kolegów z Koalicji Obywatelskiej było podpisanych, byliśmy inicjatorami tego wniosku, udało się 10 głosami go przeforsować, natomiast wniosek zgłoszony przez Konfederację, przez PiS uzyskał tylko 200 głosów. Dobrze, że przytomnie zagłosowali za wnioskiem, który sygnowany był przez PSL, zwłaszcza Krzysztof Hetman wykonał tutaj bardzo dużą pracę, więc tak, cieszymy się i jesteśmy istotnym udziałowcem tego sukcesu, przez który to bezpieczeństwo rolników, konsumentów jest w większym stopniu zabezpieczone. To oczywiście nie oznacza końca batalii, bo będzie jeszcze wiele głosowań. Trzeba przygotować takie dokumenty, które na wszelki wypadek mogą ochronić europejskich, polskich rolników przed takim niekontrolowanym napływem towaru, który zdewastowałby rynki europejskie. I my po prostu upominamy się o interesy naszych rolników i wczoraj to był dobry dzień i kapitalna robota wielu posłów, a Krzysztof Hetman na pewno jest liderem tej grupy.
Tylko rodzi się, jaka będzie skuteczność tej blokady, panie prezesie. Płyną sygnały, że Komisja Europejska żałuje już decyzji w sprawie umowy Mercosur.
No, po nie w czasie, bo Komisja popełniła moim zdaniem i sama przewodnicząca tutaj błąd, bo forsowała na siłę, czy z pominięciem trochę roli parlamentu, konsultacji też z rolnikami, więc to był błąd, z którego mam nadzieję wyciągną tam wnioski. Nie będą forsować tej umowy, bo teoretycznie jest możliwe takie prowizorium, czyli Rada Europejska, gdzie nie udało się zbudować tej większości blokującej, bo zabrakło chociażby Włoch czy Czech, gdzie rządzą premierzy związani z obecną naszą polską opozycją. Natomiast wydaje mi się, że to jest taki mocny sygnał, że bez zgody parlamentu, bez takich rzetelnych konsultacji, bez silnych klauzul ochronnych, żadna umowa handlowa nie powinna być forsowana.
Ale czy Komisja Europejska nie ugnie się pod presją Berlina? Bo wiemy, że Niemcom najbardziej zależy na tej umowie ze względu na otwarcie się na te południowoamerykańskie rynku zbytu na niemieckie auta przede wszystkim.
Tutaj w tym wypadku nawet nie sama komisja będzie decydować, ale Rada, czyli państwa członkowskie, gdzie już rzeczywiście ta decyzja zapadła, ale na powrót wróci ta dyskusja. I formuła jest taka, że w istocie inicjatorem jest komisja tego wniosku do Rady. Musiałoby się odbyć ponowne głosowanie i też parlament udzieliłby kolejnej zgody czy niezgody, wyraził opinię. Więc tak naprawdę wiemy, że jest to skomplikowana procedura. Wczoraj udało się uzyskać sceptykom, czyli nam, pewien przyczółek, który wzmacnia naszą pozycję i to tak naprawdę jest część procesu, więc nie odpalamy już dzisiaj szampanów, tylko mówimy tak, 1-0 dla parlamentu, dla rolników, konsumentów, ale jest potrzeba dalszej walki o interesy rolników, bo to jest fundament bezpieczeństwa w ogóle, bezpieczeństwo żywnościowe. Rolnicy też byli doświadczeni przez ten niekontrolowany napływ żywności z Ukrainy, obawiają się tych zmian we wspólnej polityce rolnej, więc dzisiaj nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wobec tych właśnie niekorzystnych procesów dokładać kolejne obciążenia, które będą pogarszać ich sytuację. Polska, Europa musi mieć własną żywność, mamy dzisiaj jedną z najlepszych jakościowo. Nie możemy przede wszystkim doprowadzić do zagrożeń dla bezpieczeństwa naszych konsumentów.
A czy ta negatywna opinia TSUE oznaczałaby konieczność renegocjacji całego tego porozumienia, czy jedynie zmianę tych spornych artykułów, jak to by wyglądało w praktyce, panie prezesie?
No, zdarzały się już rozmaite orzeczenia, bo komisja, sam trybunał też mógłby warunkowo dopuścić funkcjonowanie tej umowy do czasu rozpatrzenia w ramach takiego prowizorium. Natomiast pamiętajmy też, że chociażby umowa CETA z Kanadą funkcjonuje cały czas w ramach takiego nieratyfikowanego procesu przez 10 państw, które się nie zgodziły. Natomiast sama umowa weszła. Więc tutaj ta presja jest o tyle ważna, żeby na każdym etapie podkreślać, że nie dopełniono wszystkich właśnie składników tego procesu. Na ten moment mamy opóźnienie, odłożenie tego w czasie. Natomiast to nie znaczy, że nie powinniśmy już pracować nad wzmocnieniem potencjalnych właśnie mechanizmów ochronnych, które wstrzymywałyby napływ tych towarów, kiedy zbyt mocno oddziaływałyby na rynek, przyczyniały się do spadków dochodów rolników, tego musimy pilnować.
A jest jakiś plan B PSL-u, jeśli Komisja Europejska wyda, mimo tej skargi, będzie próbowała wdrożyć tą umowę handlową, część umowy, tym takim trybie splicie?
Na każdym możliwym. Wielu mówiło, że wczoraj się na pewno nie uda przegłosować tego wniosku, ale się udało. I my jako ludowcy odegraliśmy w tym dosyć ważną rolę, więc nie odpuszczamy na każdym etapie i w Radzie, czyli to jest zadanie dla ministra Krajewskiego, który już kontaktuje się z innymi państwami, żeby przekonywać, że te zapisy, bo my nie jesteśmy co do zasady przeciwni jakimkolwiek czy wszystkim umowom handlowym, tylko protestujemy wtedy, kiedy robi się to nogami albo kolanem, dociska, łamiąc kręgosłupy. Jesteśmy za tym, żeby robić to przy otwartej przyłbicy, dyskutując o realnych zabezpieczeniach, które mogą wspierać rolników i konsumentów.
To jeszcze przeskoczmy na Polskę. Politycy PSL-u są źli na Polskę 2050. Chodzi o projekt dwukadencyjności.
Generalnie apelujemy do rozsądku, do wartości konstytucyjnych. Sam Jarosław Kaczyński mówił, że to rozwiązanie jest nie do końca konstytucyjne, a był jego autorem. Więc my się wypowiadamy w obronie podmiotowości społeczności lokalnych, które powinny mieć możliwość wyboru takich liderów, takich wójtów, burmistrzów, prezydentów, którzy się sprawdzają i samych samorządowców, którzy nie mogą być karani za to, że są wybierani przez ludzi. Więc bronimy i prawa społeczności, i samorządu jako ważnej przestrzeni państwa, gdzie to, jak zmieniła się Polska, w dużej mierze właśnie zawdzięczamy społecznościom lokalnym, ich liderom. Więc apelujemy do rozsądku.
No, do Polski 2050 także? Do swoich byłych sojuszników?
Do wszystkich. Z części środowisk odbieramy dobre sygnały, nawet z PiS-u. Wielu samorządowców też przecież do nas dzwoni. Żyjemy w społecznościach lokalnych. no pewnie oni bardziej boją się prezesa Kaczyńskiego, bo ta autonomia w sensie wyrażania opinii nie jest do końca tam zbyt duża. Natomiast no, apelujemy do wszystkich, żeby zwrócić na to uwagę.
Kto lepszym liderem dla Polski 2050? Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz czy Paulina Henik-Kloska?
Niech wreszcie wybiorą. Są ważną częścią koalicji 15 października. Przed nami duża praca. A myślę, że już sami też mają świadomość, że ten przedłużający się spektakl szkodzi nie tylko samej formacji, ale też koalicji.
Obiecałam słuchaczom zdrowie i bezpieczeństwo lekowe jako szef Komisji Zdrowia Publicznego w Parlamencie Europejskim. Na jakim etapie już jest akt o lekach krytycznych i wspólne zakupy leków?
We wtorek przegłosowaliśmy mandat parlamentu. W listopadzie duńska prezydencja uchwaliła swoje tak zwane ogólne podejście, więc 2 lutego zaczynamy negocjacje trójstronne, tak zwane trilogi. I spodziewam się, że w ciągu kilku następnych miesięcy będziemy mieć już ten dokument, więc będziemy mogli wdrażać de facto te procedury, które są tam opisane, wspólne zakupy leków, ułatwienia administracyjne, zachęty finansowe dla produkcji w Europie po to, żeby nie zależeć tak jak do tej pory, często w 80% w niektórych substancjach od dostaw z Chin. Nasi pacjenci nie mogą się obawiać, czy idąc do apteki nie zabraknie jakiegoś preparatu, bo nie dojechał na przykład z Chin czy z Indii. Większość krytycznych substancji powinna być produkowana w Europie, bądź te dostawy powinny być zabezpieczone w oparciu o relacje z przyjaciółmi, tak zwany friendshoring. Więc to musimy zapewnić i jesteśmy na dobrej drodze.
I to jest kolejny temat naszej kolejnej rozmowy. Europoseł Adam Jarubas, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzymy.
Dziękuję, dobrego dnia, pozdrawiam.
Pozdrawiamy.
Poranny gość Radia Rodzina.